Przy mikrofonie Grzegorz Gil, GPS, globalny punkt spojrzenia, tym razem o stosunkach polsko-ukraińskich, wizja i perspektywa historyczna, ale niewątpliwie także zaczynamy lądować, drodzy Państwo, z moim i Państwa gościem, doktorem Łukaszem Adamskim z Centrum Mieroszewskiego w realiach współczesności, mówiąc o tym, jakie wizje historii dziś po obu stronach, zwłaszcza po stronie ukraińskiej, się pojawiają w niełatwych okolicznościach, biorąc pod uwagę stan wojny. Drodzy Państwo, kontynuujemy rozmowę. Audycję realizuje Jarosław Gołofit, a my zastanawiamy się nad tym, czy kwestie związane z Wołyniem mogą zostać rozwiązane. Jest możliwe pojednanie, załatwienie tej sprawy, choć to bardzo brzydko brzmi, załatwianie, przede wszystkim dogadanie się, porozumienie. Statystyki to jedno, a drugie to właśnie to, o czym był pan łaskaw, panie doktorze, wcześniej wspomnieć. To znaczy, czy stan wojny uzasadnia, umożliwia nam, Polakom, by domagać się od Ukraińców czegoś więcej niż deklaracji wysłannika, który zabiera głos w polskim parlamencie. No właśnie, czy w roku 2023 z pańskiej perspektywy udało się uzyskać coś cennego, co może opinii publicznej umknęło, czy też wciąż czekamy na przełom?
No w kwestiach Wołynia to niestety się nie udało nic załatwić. Owszem, były prowadzone prace ekshumacyjne w jednej z wiosek na Tarnopolu, ale nie doczekaliśmy się ogólnej takiej deklaracji ze strony władz ukraińskich, że ten niezrozumiały, powiedziałbym wręcz haniebny zakaz wykonywania i prowadzenia przez polskie instytucje czy firmy prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na terenie Ukrainy, że ten zakaz nałożony jeszcze w 2017 roku został uchylony. Jeśli chodzi o samą rocznicę Wołynia, no to też...
Czyli zakaz wciąż nie jest uchylony, tak?
No według mojej informacji nie jest uchylony, a przynajmniej nie mam nawet chyba w tym jednym przypadku była zgoda udzielona na przeprowadzenie prac poszukiwawczych, natomiast teraz trwają starania o to, żeby zgodzić się na ekshumację znalezionych szczątków
tak.
Polaków. Ale na pewno nie było takiej ogólnej, jasnej deklaracji ze strony państwa ukraińskiego, że tak naprawdę Ukraina rozumie, że prawo do pochówku ludzi jest absolutnie niezbędnym komponentem kultury wszystkich cywilizowanych narodów.
Panie doktorze, tak jest. Panie doktorze, przepraszam, ale to jest ważna rzecz. Czy my się możemy spodziewać, że gdyby takie pozwolenie, ten zakaz został zdjęty, że doszłoby tutaj, można byłoby z pewną precyzją, bo sądzę, że historycy doskonale wiedzą, gdzie są te mogiły zbiorowe. Że,
nie wiedzą.
Nie wiedzą. W zasadzie tutaj funkcjonowaliby po omacku, więc to też nie jest tak, że od razu okazuje się niemalże z tygodnia na tydzień, że mamy masowe mogiły. Tutaj 500 osób, tam 700. To w dużej mierze byłaby nie tyle walka z czasem, co loteria. Czy się uda, czy się nie uda, tak?
Tak. Tych miejsc, gdzie należałoby przeprowadzić pracę, jest tysiące, natomiast my nie mamy zlokalizowanych miejsc tak naprawdę, gdzie te ofiary zostały złożone, bo trudno mówić o pochówku, po prostu czasem ich włożono jakichś dołów masowych, grobów wykopanych i tam są masowe groby, czasem ich wrzucono do studni, tak? A nie ma, to nie jest tak, że po prostu je chowano na cmentarzach, stawiano krzyże, więc pytanie, gdzie te szczątki zostały złożone, no to tutaj się opieramy na zeznaniach świadków, które są często jakoś zanotowane, na pamięci absolutnie najstarszych ludzi, no ale przecież te osoby, które to mogły pamiętać, mają teraz po 90 lat.
Tak.
I w jakiejś mierze albo wspomnienia rodzinne i dlatego są te ważne te prace poszukiwawcze. Potem dopiero dochodzi do prac ekshumacyjnych i historycy nie wiedzą. Wiedzą oczywiście, w jakich wioskach doszło do mordów, ale gdzie konkretnie pochowano ludzi, No, tego nie wiemy. I oczywiście tego rodzaju gest, czyli jasna deklaracja, byłaby niezwykle potrzebna, zwłaszcza, że Ukraińcy, i to też tutaj się odwołuje do naszych badań, w większości nie mają nic przeciwko. Tutaj takich przeciwników kopania, mówiąc już kolokwialnie, i jest może 20-25%, a przytłaczająca większość Ukraińców uważa, że to jest zupełnie zrozumiałe. Oczywiście chciałaby też, żeby no bo my domagamy się cmentarzy, nie? Czyli ustawienia tabliczek, krzyży, tabliczek i najlepiej informacji, dlaczego ci ludzie są tutaj pochowani. Więc Ukraińcy w sondażu, który zrobiliśmy półtora roku temu, to bodajże 62% mówiło tak, że jesteśmy w stanie oczywiście się na to zgodzić, pod warunkiem, że i w Polsce, w miejscach, gdzie jakieś polskie oddziały podziemne czy ludowe wojsko polskie mordowało Ukraińców, a zapewniam Państwa, że takie miejsca są i na Lubelszczyźnie, i w Podkarpackim.
Dokładnie.
Żeby tam była mowa o tym, były te cmentarze, one na szczęście są, ale żeby były tabliczki z informacjami, kto tutaj kogo zamordował. A niestety, jak zrobiłem sobie taką podróż w lipcu zeszłego roku po Lubelskim i po Podkarpackim, to praktycznie wszędzie, jeśli w ogóle coś jest napisane, no to jest tylko tyle, że tutaj mieszkańcy zginęli tragicznie. Tak? Tragedia się stała, że ktoś ich zamordował. A nie, że jakiś oddział jakiegoś podziemia z premedytacją mordował starców, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy też pewne, bym powiedział, po polskiej stronie zaniedbania i uważam, że jeśli, musimy się cały czas wywierać ogromną presję, także w stanie wojny, w trakcie wojny na Ukrainę, aby ten problem przynajmniej ekshumacji odblokować, ale jednocześnie musimy też wiedzieć, że w pewnych obiektywnie znacznie drobniejszych sprawach, ale też Rzeczpospolita Polska wykazuje pewne zaniedbanie.
Zaniedbanie, mamy zaległości, tak jest.
Tak, a na pewno to by tego rodzaju gest, o którym, znaczy gest, to nie powinno być gestem, tak, ale po prostu tego rodzaju oświadczenie ze strony prezydenta Zeleńskiego, czy tam ministra kultury, premiera, ono by uśmierzyło obawy tych polskich, ja bym powiedział, ukrainosceptyków, którzy mają problemy, żeby zrozumieć, dlaczego państwo, które nie potrafi wyrazić zgody na pochówek niewinnych ofiar sprzed 80 lat, ma się cieszyć polską pomocą. I oczywiście ja mogę argumentować i polskie elity, politycy bardzo mocno, dlaczego trzeba pomagać, ale obiektywnie to jest przeszkoda i uważam, że obawy po stronie ukraińskiej przed dokonaniem takiego gestu, takiego ruchu wykonaniem są, bym powiedział, nadmierne. Chociaż absolutnie pewne takie ciche sygnały z kolei zaświadczają, że narasta w Kijowie zrozumienie, przekonanie, przeświadczenie, że coś w tej sprawie ekshumacji trzeba zrobić. A inną kwestią, ja tutaj tylko powiem bardzo krótko, ale inną kwestią, która też jest problemowa i która też będzie musiała kiedyś znaleźć rozwiązanie, ale pewnie dopiero po wojnie, no to jest problem, bym powiedział, gloryfikacji Romana Szuchewycza i innych osób, które odpowiadają za tę czystkę etniczną. Z Banderą jest ten problem, że on jest może symbolem ludobójczej polityki, ale sam za Wołynię odpowiada.
Dokładnie.
On siedział w Sachsenhausen, ale już Roman Szuchewycz odpowiadał.
No ostatnimi czasy pocisk rosyjski, który spadł na taki dosyć niecharakterystyczny budynek Muzeum Romana Szuchewycza, jeśli dobrze pamiętam, plądrując jego wnętrze, już jest to odbudowywane. Ja właśnie do tego zmierzam. Wrażliwość, tak? Panteon bohaterów narodowych Ukraińcy dzisiaj masowo zyskują postaci ikoniczne, biorąc pod uwagę heroiczny wysiłek obrony w tym wieku XXI. Nowy panteon bohaterów narodowych powstaje i to Polaków powinno cieszyć, bo dzieje się to także przy naszym wsparciu. Natomiast ten element wrażliwości, po stronie polskiej na ukraińską prawdę historyczną i z drugiej strony, no to czy Ukraińcy również nie tyle cenzurują, co widać tam pewną chęć, by wykonać jakiś rzut do przodu, krok do przodu, biorąc pod uwagę oba IPN-y, bo już dziś wspomnieliśmy Wołodymyra Wiatrowicza, szefa ukraińskiego IPN sprzed kilku lat, który chyba niezbyt dobrze przysłużył się dla relacji dobrosąsiedzkich, prawda?
No ogólnie przez swoją zapalczywość i swoje głęboko emocjonalne utożsamianie się z tradycją nacjonalistycznego ruchu ukraińskiego, w tym UPA i OUN, absolutnie się nie przysłużył. Chociaż wydaje mi się, iż w Polsce także czasem bywa... Krytyka jest tutaj ostra, krytyka Wiatrowicza jest zrozumiała, natomiast czasem on ulegał wręcz demonizacji. W sytuacji, gdy to jest człowiek, który jednak myśli dość pragmatycznie i wcale nie jest co do zasady antypolsko nastawiony. On po prostu jest ogromnym tylko apologetą UPA. I to Polakom trudno wytłumaczyć, że ktoś może mieć nawet przyjazny stosunek do Polski, a jednocześnie być głębokim wyznawcą, bo chyba to właśnie określenie wyznawca jest dobre, tej wiary w tę formację i ich naczelnych idoli, czy bałwanów, jak mówiąc już po staropolsku.
Tak.
Bałwan jako przedmiot z kultu, tak? Stąd bałwochwalstwo, czyli Szuchewycza i Bandery. Natomiast no, po stronie polskiej mówię, kraju, który w zasadzie cieszy się znacznie większą tradycją i krytycznej historii, który jest znacznie zamożniejszy i też nie przebywa w stanie wojny. No na przykład doszło ze strony polskiego IPN-u do prokuratury polskiego IPN-u do absolutnie haniebnej decyzji umorzenia śledztwa w sprawie akcji Wisła. I się okazało, że w interpretacji prokuratury IPN-u akcja Wisła nie była żadnym przestępstwem. No to jest
haniebna kwestia. Po pierwsze, akcja Wisła to jest, ja mam wrażenie, że no możemy to nazwać po imieniu. To nie było ludobójstwo być może. Natomiast
nie, to nie było ludobójstwo.
To
przeciwko ludzkości.
Dokładnie.
Ale to jest bardzo ważna zbrodnia. No.
To jest bardzo ważne, więc w tym przypadku to, o czym rozmawiamy po stronie polskiej, także są po prostu gigantyczne. Gigantyczne. Nie, wydawałoby się, że to historia, to nie ma znaczenia, ale to są, rzutują na współczesność bardzo mocno te elementy. I właśnie, czyli z dwóch stron, ten brak wrażliwości, mam wrażenie, że no to trudno. No, jest pytanie, czy, no bo kult UPA, prawda, mówimy o owych bałwanach z UPA, biorąc pod uwagę ten staropolskie słowo, w ogóle możemy rościć sobie prawo jako Polacy do tego, że Ukraińcy przestaną. No 2017 rok, panie doktorze, i wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że z Banderą, do Europy Ukraina nie wejdzie. No chyba kolejny błąd, prawda? Błąd na poziomie komunikologicznym.
Znaczy to jest tak, że ja bym tych takich słów nie użył, dlatego że konsekwencje tych słów były takie, że Ukraińcy, nawet ukraińskie elity, bym powiedział, wstrzemięźliwe wobec kultu UPA, ale w duchu solidarności narodowej zaczęły wtedy zastanawiać się, co nie tak się dzieje z Polską, dlaczego Polska jest nam nieprzyjazna i dlaczego chce uzależnić przyszłość niemal 400-milionowego kraju od ustępstw w dziedzinie, która, ja tutaj cytuję te ukraińskie poglądy, która jest jednak domeną suwerenności narodowej, czyli to, jakich bohaterów sobie wybieramy. Więc ja bym mówił, nie użył takich słów, natomiast co do zasady, to przypomnę, że w 2010 roku w Parlamencie Europejskim była przyjęta rezolucja o przyszłości stosunków Ukrainy z Polską i tam był jeden z punktów, mówił, że Parlament Europejski wyraża głębokie ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Juszczenki nadającego tytuł bohatera Ukrainy Banderze. I to jest też tak, że wejście do Unii Europejskiej oznacza co do zasady konieczność pewnego rodzaju no, przyjęcia pewnych wartości, także w odniesieniu do ocen największych zbrodni dokonywanych w przeszłości. I tak jak był wywierany nacisk na Chorwację w sprawie potępienia Ustaszy, tak w moim przekonaniu będzie wywierany nacisk na Ukrainę. Może nie w stronę potępienia UPA, no bo to byłoby przypuszczalnie politycznie nie do przeprowadzenia, zwłaszcza, że...
Ale UPA poszczególnych frakcji?
Inaczej, bo UPA się kojarzy Ukraińcom jako siła, która broniła ich kraju przed sowietyzacją, a ten antypolski element w pierwszych 2 latach działalności UPA, on po prostu jest jakby wypierany z pamięci. Ale to jest, innymi słowy, to jest trochę jak... Dla nich UPA to jest trochę jak żołnierze wyklęci.
Okej. Okay.
Natomiast myślę, że można przynajmniej doprowadzić do tego, że państwo ukraińskie pokaże zdecydowanie bardziej zniuansowany obraz tej formacji i przestanie używać eufemizmów w odniesieniu do zbrodni wołyńskiej i po prostu zdobędzie się nadwagę i powie, że Polaków na Wołyniu nie mordowały zielone ludziki. Mordowali członkowie UPA. I więc ja bym powiedział, no tutaj presję trzeba wywierać, ale wojna, powtarzam, wojna to jest bardzo zły czas, bo to po prostu, ja przeżyłem w zasadzie, pół wojny spędziłem na Ukrainie, bo tam jeżdżę regularnie z różnych powodów i wiem, czym żyją Ukraińcy. Oni myślą o tym, żeby wiązać z koniec z końcem, żeby ich bliscy nie zginęli na wojnie albo nie zostali zmobilizowani. Zastanawiają się, jak ukryć się przed rosyjskimi rakietami i w tej sytuacji, gdyby Polska mówiła cały czas, dobra, będziemy wam pomagać w walce z Rosjanami, ale zróbcie coś z UPA, no to po prostu to będzie przeciwskuteczne. Dlatego ja bym powiedział, w czasie wojny priorytetem powinno być rozwiązanie kwestii ekshumacji, a kwestia polityki pamięci, przyjęcia przez Ukrainę mniej konfrontacyjnej wizji w podręcznikach, wizji historii, stosunków polsko-ukraińskich w podręcznikach historii i tak dalej, to wszystko wymaga cierpliwego dialogu, wymaga ostrożności także w doborze słów po polskiej stronie, a nie właśnie haseł, że z banderą do Unii nie wejdziecie. Ale wymaga jednak pracy i ostatnia rzecz, i wymaga też pewnej solidarności po polskiej stronie, a niestety z tym u nas są problemy, przy czym część polskich elit jest przesiąknięta taką, ja bym powiedział, chyba naiwną ukrainofilią i nawet jest gotowa zmieniać reguły własnego języka, byleby dogodzić oczekiwaniom niektórych ukraińskich aktywistów.
Dokładnie. Ja, jeśli mogę wejść słowo, to badanie, które też, te badania bardzo cenne, które też możecie Państwo sobie zobaczyć w internecie. Większość Ukraińców nie ma problemu z polskim zaimkiem na Ukrainie, o czym też dr Łukasz Adamski pisze i komentuje wielokrotnie, ponieważ ten zaimek sugeruje pewną bliskość, pewną zażyłość, prawda?
Oczywiście. Ja jeżdżąc pociągiem z Kijowa do Przemyśla albo Chełma, tak, dość regularnie, ja już kilkakrotnie słyszałem Ukraińców, którzy mówią, że jadą na Polszczu albo pracują na Polszczy.
Tak jest.
Jadą na Polskę albo pracują na Polsce, a nie w Polsce. A to pokazuje, że Polska stała się czymś takim bliskim, tak?
Bo to cieszy, drodzy Państwo.
No to oznaczało to, że to jest jakiś kraj na Węgrzech, tak, gdzie można pójść na piechotę, na Saksach, to pojechać na pracę, tak, czyli w Saksach. Tak, pojechać do pracy, na Litwę, na Słowację, wszędzie tam, gdzie była bliskość, gdzie jakiś kraj obok albo własna prowincja były w zasięgu do przejścia, a nie tylko do przejazdu, to używano przyimka na. Więc on nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, co niektórzy domorośli aktywiści, językoznawcy twierdzą, że to jest jakiś przejaw polskiego kolonialnego stosunku do Ukrainy. No, przepraszam, a czy jak mówimy na Węgrzech, to myślimy o tym, że Węgry powinny być polską kolonią? No jakiś absurd. Tak? Jak mówimy, że w Tyrolu, to my uważamy, że Tyrol powinien być jakimś niepodległym krajem, no bo w przekonaniu tych aktywistów, jak powiemy w Ukrainie, to będziemy zaznaczać, że Ukraina jest niepodległym krajem. No jak mówimy w Tyrolu, to my popieramy dążenia niepodległościowe Tyrolczyków? Absurd.
To jest absurd, drodzy Państwo. Musimy tutaj dbać o to, by zwracać uwagę na rzeczy najistotniejsze, na treść No właśnie, na treść i o tej treści teraz cały czas rozmawiamy. Mamy jeszcze chwilę w tej trzeciej części. Lądując już na poziomie lat 90., biorąc pod uwagę ten czas, o którym już wcześniej wspominaliśmy, mamy poziom strategiczny stosunków, biorąc pod uwagę relacje, układanie się relacji pomiędzy parami prezydenckimi, biorąc pod uwagę Wałęsę, Krawczuka, Kwaśniewskiego, Kuczmę, Kaczyńskiego, Juszczenkę, Janukowycza z Komorowskim, Dudę z Poroszenką i prezydenta Andrzeja Dudę z Wołodymyrem Zełenskim. Lata 90. to jest okres stracony szans w relacjach dwustronnych, panie doktorze, czy wbrew pozorom to nie jest stracona dekada, ponieważ obie strony się siebie uczyły na nowo w realiach pełnej suwerenności?
Ja uważam, że to nie jest zdecydowanie okres straconych szans. Mhm. Lata 90. są może okresem straconych szans dla samej Ukrainy, bo kraj ten wpadł w głęboki kryzys gospodarczy. Strasznie wzrosła korupcja. Ja tylko przypomnę, że oficjalny poziom PKB Ukrainy bodajże w 99 roku to było 40 parę procent tego z 91 roku. Tak? Czyli proszę sobie wyobrazić rozmiary klęski, ale to dla samej Ukrainy. Natomiast na relacje polsko-ukraińskie to wpłynęło inaczej, bo w tym okresie zwłaszcza prezydent Kwaśniewski z prezydentem Kuczmą nawiązali głębokie relacje, regularnie się odwiedzali. Kuczma był pragmatykiem i widział też, że Polska ma bardzo dobre relacje z partnerami zachodnioeuropejskimi, że jest na najlepszej drodze do członkostwa w NATO. W 1999 roku staliśmy się członkiem NATO i wykorzystywał Polskę jako pośrednika, tłumacząc także to, czego czasem, i prezydent Kwaśniewski to tłumaczył swoim zachodnim partnerom, to co czasem tamci nie rozumieli, na przykład, czyli polityki rosyjskiej. Ja przypomnę, nawet był taki okres izolowania Ukrainy za czasów Kuczmy, to było wtedy, kiedy wybuchła sprawa zabójstwa dziennikarza Georgija Gongadze, a potem Ukraina była oskarżona o dostarczanie nielegalne do objętego sankcjami Iraku systemów wojskowych Kolczuga. I wówczas to właśnie Kwaśniewski regularnie spotykał się z Kuczmą, czyli nie przyłączył się do tej izolacji. I to zaprocentowało w 2004 roku, kiedy Kwaśniewski był mediatorem razem z prezydentem Litwy Adamkusem i Javierem Solaną, no ale tak naprawdę Kwaśniewski odgrywał główną rolę w negocjacjach mających na celu zakończenie tej pomarańczowej rewolucji i powtórzenie wyborów prezydenckich. A to było bardzo ważne wydarzenie, wręcz kluczowe dla rozwoju Ukrainy, no bo się okazało, że na Ukrainie społeczeństwo jest w stanie obronić wolny wybór i jest w stanie zapobiec dojścia do władzy polityków prorosyjskich, którzy grożą zaprowadzeniem autorytaryzmu. No i oczywiście wtedy też nawiązano dialog w kwestii na przykład Wołynia, w kwestii cmentarza Orląt, który był otwarty w 2005 roku. Nie, to nie był okres stracony, na pewno.
Nie był to okres stracony, drodzy Państwo, my nie tracimy czasu. Krótka przerwa muzyczna i wracamy do ostatniej, czwartej części GPS o stosunkach polsko-ukraińskich za chwilkę.